Radio 103.1 FM, 15 minut po godzinie 9. Stanisław Błaszczyna w Radiu 103.1 FM. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj nie o kinie, dzisiaj o podróżach po Stanach Zjednoczonych, konkretnie o parkach narodowych, ale najpierw chciałem ci podziękować za książkę twojego autorstwa, zatytułowaną Podróże.
Ja myślałem, że tę książkę już masz.
Nie, ja miałem trzy pierwsze tomy twojej. O. Zresztą to genialnie wydane są te twoje książki i miałem trzy pierwsze. Dziękuję za miłą dedykację również. A właśnie, powiedz, czy te książki jeszcze są dostępne, jeżeli chciałby ktoś, bo tam jest i o kinie, i o twoich różnego rodzaju przemyśleniach, i twoje wywiady, które przeprowadziłeś z wieloma osobami.
Te książki, które były w księgarniach, a były we wszystkich księgarniach polonijnych tutaj w Chicago, to już niestety zostały wyczerpane, tam już nie można tego dostać. U mnie prywatnie różnymi drogami były sprowadzone, nie wiem, może 3-4 komplety zostało mi tych książek, a w ogóle może kilkanaście zostało z całego nakładu.
Jeżeli chodzi...
Można się do mnie zwrócić i chętnie porozmawiam w jakiś sposób.
Bo dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o parkach narodowych, amerykańskich parkach narodowych. I wiem, że to jest coś, co ciebie bardzo mocno fascynuje. Skoro jesteśmy przy podróżach po Stanach Zjednoczonych i nie tylko, to polecam bardzo usługi firmy Polamer. Wszyscy wiecie doskonale, jak tam trafić, a więc jeżeli chcecie się wybrać na wycieczkę, to właśnie Polamer na was czeka. Parki narodowe to, tak jak powiedziałem, coś, co ciebie bardzo fascynuje. Dlaczego tak jest?
To można zrozumieć. Mogą zrozumieć najlepiej ci, którzy sami byli w parkach narodowych, amerykańskich zwłaszcza, z wielu względów. Ja pamiętam pierwszy raz, jak zetknąłem się z parkami narodowymi, a konkretnie z Wielkim Kanionem, a to było ponad 30 lat temu, to zachwyt. Po prostu jak stanąłem nad krawędzią Wielkiego Kanionu, przyjrzałem się temu ogromowi. To był zachwyt, który już został w człowieku, a później chciałem tych parków jak najwięcej widzieć, zobaczyć. No i tak się złożyło, że wtedy, to były lata 90., przez kilka lat prowadziłem wycieczki turystyczne, bardzo często właśnie po tak zwanym dzikim zachodzie, amerykańskim zachodzie. I akurat parki narodowe były takimi highlights tych podróży, czyli takimi miejscami, na które wszyscy czekali, żeby je zobaczyć. No, to jest tak ogromny i szeroki temat, że moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, dlaczego akurat parki narodowe.
Mamy tak 15-17 minut.
No właśnie. Czyli nie za dużo.
No fascynacja się zaczęła. Na audycję wtedy radiową to bardzo dużo.
Aha, rozumiem. Wiem, bo już mi mówiłeś to.
Powiedz, no właśnie, powiedziałeś, że ten pierwszy park narodowy Wielki Kanion, ja myślę, że to chyba wiele osób tak ma, prawda? Że to jest to pierwsze miejsce tego rodzaju, które widzimy i potem chcemy zobaczyć kolejne.
Tak, bo akurat park... I kiedy byłem w Polsce, mieszkaliśmy w Polsce, no to Wielki Kanion, to każdy słyszał o Wielkim Kanionie, prawda? Później dopiero skojarzyłem, że to jest park narodowy, więc zacząłem patrzeć trochę inaczej na Wielki Kanion. Zresztą na początku to nawet mi się mieszało, myślałem, że on jest w Colorado, a on jest w Arizonie w całości, olbrzymi terytorialnie. Colorado to się kojarzyło z stanem Colorado, ale to rzeka Colorado jest odpowiedzialna za to, że ten kanion został po prostu, że powstał w ciągu ostatnich 5-6 milionów lat.
Parki narodowe to jest amerykański pomysł.
Tak.
I powiedz mi, jak to właśnie do tego doszło, bo Stany Zjednoczone to niemalże kontynent, prawda?
No,
tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jak to jest ogromne terytorium, jakie są różnorodne miejsca pod względem klimatycznym, także właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jak to się stało, że właśnie ten pomysł z parkami narodowymi tutaj w USA zaistniał?
Wiesz co, trzeba wspomnieć o takich ludziach jak Emerson, jak Thoreau, jak John Muir. To byli ludzie, którzy... jak gdyby podstawy takie filozoficzno-duchowe, że tak się wyrażę, górnolotnie stworzyli po temu, aby ludzie zaczęli patrzeć na naturę i na przyrodę w inny sposób, nie tylko w taki, wiesz, podboju, zagarnięcia, wycięcia, zutylizowania tego, co przyroda posiada, ale w sposób inny, właśnie taki, żeby chronić tą przyrodę. I co ciekawe, pierwszy taki ważniejszy akt prawny to podpisał Lincoln i to było akurat w czasie, kiedy trwała jeszcze wojna secesyjna w 1863 roku. On po prostu swoim podpisem prezydenckim nadał taki akt prawny, przekazał stanowi Kalifornia ziemię, na którym znajduje się Dolina Yosemite. To był 1863 rok dokładnie i to był pierwszy taki ważny dokument na tej drodze do ochrony prawnej przyrody amerykańskiej. A później, dokładnie 9 lat później, czyli w 1872 roku, Kongres amerykański ustawą stworzył pierwszy park narodowy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie. I to był oczywiście Park Narodowy Yellowstone. I no, niedawno, kilka lat temu, no dokładnie 3 lata temu, Park Narodowy Yellowstone obchodził 150-lecie i mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że byłem tam z grupą znajomych, przyjaciół i w Yellowstone, w głównej kwaterze, w takim centrum, gdzie rezydują rangersi, odśpiewaliśmy pracownikom Parku Narodowego nie 100 lat, tylko 1000 lat, tak na wszelki wypadek, po polsku, na polską nutę. I to było takie fajne wydarzenie. Oni się zainteresowani, no skąd jesteśmy, i tam później były rozmowy takie przyjemne. No i tak to jest, że ten park funkcjonuje do dzisiaj. Jest najbardziej znanym, najstarszym parkiem narodowym na świecie. Później oczywiście w innych krajach również powstawały parki narodowe i obecnie ponad 100 krajach całego świata te parki narodowe funkcjonują.
Troszkę jest tak, że wystarczy, że pójdziemy do zwykłego parku, który jest po drugiej stronie ulicy, czasami od naszego domu, albo wybierzemy się nawet gdzieś dalej, gdzie jest większy park, niemalże las, prawda, tak to, jak to jest wokół Chicago, i czujemy się
inaczej.
Świetnie, lepiej. No to ja rozumiem, że skoro się lepiej czuję w zwykłym parku, czy też już w takim małym lesie, który jest gdzieś tam wokół Chicago, to wizyta w Parku Narodowym to jest już w ogóle zastrzyk energii i co? Życie jest wtedy lepsze?
To nie tylko zastrzyk energii, ale w ogóle człowiek się zmienia. No, to jest, badania fizjologiczne były prowadzone i wskazuje to, że kontakt z przyrodą, masz odpoczynek od tej cywilizacji naszej, wielkiej, wspaniałej, i jesteś na łonie tak z przyrody tak zwanym i obniża ci się ciśnienie krwi, myśli jakoś się uspokajają, jesteś po prostu, czujesz się wyluzowany, twoje myśli w ogóle zaczynają błądzić gdzie indziej, nie w tym zabieganiu naszym codziennym, ale właśnie park narodowy czy natura konkretnie wpływa w ten sposób na człowieka. Muszę ci powiedzieć, że jak ja kiedyś to bardzo dużo spacerowaliśmy, no, na szlakach spacerowaliśmy, no. Czasami w ciągu jednego dnia potrafiliśmy ponad 20 kilometrów w górach zrobić na szlaku górskim z żoną przeważnie, więc muszę ci powiedzieć, że człowiek zupełnie inaczej wtedy zaczyna funkcjonować. Stajesz się zupełnie innym człowiekiem. I ja, wiesz, tutaj nie chcę, wiesz, wychodzić na jakiegoś piękno ducha, ale to jest taka przemiana, że prawie, że transcendentalna, że inaczej patrzysz na całość.
20 kilometrów dziennie z żoną w górach. Ja rozumiem, to jest kolejna chyba rzecz, o której trzeba wspomnieć, pozytywna a propos właśnie parków narodowych, bo wtedy już nie ma chyba mowy o jakichkolwiek sporach wewnątrz małżeństwa, prawda? Jest tylko radość, spokój i odpoczynek.
Właściwie tak, ale zdarzyło się tak, już nie pamiętam, czy moja żona została bardziej w tyle, czy ja do przodu bardziej, pewnie zostałem w tyle i robiłem zdjęcia, Więc moja żona była już, szła sobie swoim rytmem, jakieś kilkaset metrów przede mną i spotkała niedźwiedzia. I ona się bardzo wtedy przestraszyła. Miała do mnie pretensje o to, że ja nie byłem przy niej i nie powiedziałem jej, co ma robić.
I nie walczyłeś z niedźwiedziem.
No nie, to raczej by się ta moja walka nie udała.
A właśnie o to cię chciałem zapytać, bo skoro to są tak ogromne, dzikie przestrzenie tak naprawdę, no to czasami można właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałeś, spotkać niedźwiedzia. Miałeś też tak, oprócz tego, że ten niedźwiedź chciał napaść na twoją żonę.
No on nie chciał napaść, no żona się tak przestraszyła, że myślała, że on chciał napaść, ale nie, on sobie tam poszedł sobie.
Ale inne tego typu przygody?
Tak, tak, no kilkakrotnie, no kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt razy spotkałem niedźwiedzie w ich naturalnym środowisku. Pamiętam szczególnie takie bliskie spotkanie z niedźwiedziem prawie że oko w oko, kiedy przypadkowo byliśmy w Parku Narodowym Glacier w Montanie i już tak było pod wieczór i wtedy akurat zwierzyna się uaktywnia i jest większa szansa zobaczenia niedźwiedzia czy inne zwierzęta. Więc byłem na szlaku i wyszedłem z takiego pagórka i dosłownie wtedy zauważyłem, że dosłownie, no może dwie, trzy stopy ode mnie jest niedźwiedź, ale gryzli. A to są potężne zwierzęta. Potrafią 800-900 kilogramów ważyć, więc porównywalne z wielkością korowy. I nagle staje w oko z niedźwiedziem, ale on na szczęście jak gdyby...
Chyba jeszcze większe niż krowa.
No większe, tak. Może jak byk. I to mogło się źle skończyć, ale na szczęście tak po cichu się wycofałem. Była z nami taka para inna, więc żeśmy się wycofali kilkadziesiąt kroków do tyłu i ten niedźwiedź sobie z partnerką poszedł tak na wzgórze i tam sobie zaczął coś tam wybierać, jakieś korzonki czy jagódki. Więc to mogło być się źle skończyć, ale na szczęście skończyło się dobrze, ale naprawdę serce zaczęło nam wtedy bardzo mocno bić, bo różnie jest z niedźwiedziami i do tej pory każdego roku zdarza się no tragedia, gdzie człowiek ginie w spotkaniu z gryzli czy z czarnym niedźwiedziem.
Wszystkie parki odwiedziłeś, które są w Stanach Zjednoczonych?
Wiesz co, na potrzeby tej naszej rozmowy policzyłem, w ilu parkach byłem, bo kiedyś wiedziałem, ale tych parków powstało więcej. W tej chwili jest ich 63 dokładnie. To byłem w 51 parkach narodowych Ameryki. No, wyprawa na Samoa to raczej jest wyprawa, wiesz, kosztowna i czasochłonna, więc nie wybieram się na wyspy Samoa, gdzie jest park narodowy, ale te parki kontynentalne to prawie wszystkie tutaj zwiedziłem w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce.
Czy można stworzyć taki ranking, twój ranking, który jest numerem jeden?
No tak z przyjaciółmi, żeśmy kiedyś się zastanawiali na tym. Te parki, wiesz, to są tak różne i każdy z nich ma takie walory, że naprawdę trudno jest porównywać. Tak samo jak filmy. Ale w tak pierwszej piątce to na pewno jest Yellowstone, mój ulubiony i najciekawszy według mnie park narodowy amerykański, a dalej Yosemite, Zion, Bryce, Mount Rainier, Glacier, Wielki Kanion, Acadia na wschodzie. To są przepiękne miejsca i udało
mi się. Chicago najbliżej? Dokąd?
No właśnie chciałbym cię zapytać, czy ty wiesz, jak długo byśmy jechali, gdybyśmy stąd tutaj, Peterson i Sisro, wyjechali samochodem i jak długo byśmy musieli jechać do Parku Narodowego. To już wiesz.
Jak długo?
No jak długo? Ja się ciebie teraz pytam.
Nie mam zielonego pojęcia. Nie jestem w ogóle osobą, która tak łatwo się orientuje na szybko w odległościach i no ale, jak to przeliczyć na godziny.
Ale wiesz, jaki jest najbliższy Park Narodowy?
Też nie wiem.
Naprawdę?
Naprawdę.
No to widzisz, to jest dobra strona tych naszych rozmów, można się czegoś dowiedzieć. Otóż jakbyśmy tutaj wsiedli do samochodu, to za jakieś 45 minut byliśmy w Parku Narodowym.
A, no to
może dwa godziny. I on jest w Indianie. I on jest przy samym jeziorze Michigan i to jest Indiana Dunes National Park. Od 6 lat dopiero, bo wcześniej to było chronione nabrzeże jeziora Michigan, ale 6 lat temu Kongres Amerykański zadecydował, że z tego terenu.
No to jestem usprawiedliwiony, bo od 6 lat nie chodzę na lekcje geografii, a nawet jak w komunie chodziłem na geografię, to miałem jakiś taki wewnętrzną blokadę, żeby się uczyć geografii, bo bałem się, że ja nigdy nigdzie nie pojadę. Mhm. Bo wiedziałem, że się nie da, prawda? I nie chciałem się uczyć za to geografii, tak. Ale potem się okazało, że już nadgoniłem te sprawy. Ale to fajnie, 45 minut, to będę pamiętał. A gdyby ktoś cię zapytał, gdzie, jeżeli tutaj się pojawi na krótko, który właśnie jako pierwszy wybrać sobie Park Narodowy?
Tutaj to znaczy się, gdzie? W Stanach?
W Stanach Zjednoczonych, żeby się rozkochać właśnie w tego typu podróżach.
Radziłbym lecieć do Los Angeles lub Las Vegas, wypożyczyć samochód i zwiedzić tak zwany American Southwest, czyli północno-zachodni rejon Stanów Zjednoczonych. I tam są najpiękniejsze parki, wspaniałe. No w samym południowym Utahu jest 5 parków narodowych. W Kalifornii jest aż 9 parków narodowych, każdy inny. Więc absolutnie ja bym polecił przede wszystkim udać się tam, w rejony, gdzie Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah. I tam są najpiękniejsze parki narodowe, jakie istnieją.
A powiedz, biorąc pod uwagę Stany Zjednoczone, mieszkańców Ameryki, którzy tutaj się urodzili, mieszkają wiele, wiele lat, czy oni mają tą świadomość, jak ważne są parki narodowe w mitologii amerykańskiej, jakie mają znaczenie?
Absolutnie. Ktoś powiedział, że idea parków narodowych to jest najlepsza idea, jaka wyszła w ogóle z tego kraju. I coś w tym jest, prawda? No, idea równości jest tą najważniejszą ideą, ale idea parków narodowych jest uważana, że taką sztandarową. I parki narodowe są bardzo ważnym, że tak powiem też, elementem tożsamości amerykańskiej, że nie tylko bogaci ludzie, arystokracja, tak jak kiedyś było w Europie, miała dostęp do tych miejsc takich szczególnych, naturalnych, borów i tak dalej. Tutaj w Ameryce było zupełnie inaczej. Ten dostęp do parków narodowych jest taki bardziej demokratyczny. Jest to własność, i to nie są puste słowa, to jest własność całego społeczeństwa amerykańskiego, wszystkich.
A powiedz, bo mówiłeś o tym, że coraz więcej tych parków powstaje. Mhm. Czy to oznacza, że jakby rząd, administracja amerykańska bardzo dba o te sprawy i właściwie nic nie grozi tym miejscom, czy też są one zagrożone? Bo często słyszymy o tym, jak to przyroda jest
cały zagrożona. Cały czas są zagrożone te parki narodowe. To zależy od...
Gdzie te zagrożenia są?
W administracji na przykład. Jeżeli się zmienia rząd, który inaczej podchodzi do ochrony środowiska, wtedy wiadomo, zaczynają się odwierty, jakiś tam gaz odzyskiwać i to pociąga za sobą niszczenie środowiska naturalnego, więc to nie jest taka umotywowana. Jest konstytucyjny zapis taki, że parki narodowe muszą być chronione, ale jest zawsze takie napięcie. I to zresztą jest wspaniałe właśnie w historii parków narodowych, że ta idea od 150 ponad lat nie była od razu ideą taką wykrystalizowaną na samym początku, ale przez kolejne dziesięciolecia ścierały się różne właśnie opinie, różne tendencje, dążenia i ta jak gdyby hartowała się ta idea z biegiem lat. I zawsze było tak, że był konflikt pomiędzy tym zachowaniem, prawda, dzikiej przyrody w ich naturalnym stanie i zwierz, fauny i flory, a wykorzystaniem ich, prawda, czy nawet jak już powstaje parki narodowe z dostępnością rzeszy ludzi do tych parków. Chodziło o to, żeby zachować taki ekwilibrum, balans między dostępnością dla ludzi, a tym, żeby to środowisko zachować w takim najbardziej naturalnym, dzikim stanie.
A powiedz z twojej praktyki, no bo jesteś osobą, która była w tylu tych parkach, ja zastanawiam się, czy ty w ogóle nie chciałbyś się przeprowadzić i mieszkać w takim parku narodowym.
No chciałbym
przynajmniej,
ale udało mi się kilka miesięcy spędzić, mieszkać.
O, bez przerwy?
Bez przerwy nie. To jakbym te wizyty zliczył do kupy tak zwanej, no to bo parę miesięcy byłem w Yellowstone i dzięki temu napisałem taki, taką monografię
tego parku. No tak, jest też ta twoja praca na temat Yellowstone, prawda? Dostępna
no właśnie
w
o tym
internecie.
Mówię, właśnie o tym mówię.
I tam odsyłamy, jeżeli...
I ktoś... bardzo polecam, jeżeli ktoś się wybiera do Yellowstone, tam jest prawie cała ta monografia dostępna w kilku częściach na mojej stronie autorskiej i bardzo polecam, żeby tam do niej zajrzeć. Nawet jak ktoś nie chce czytać, to może obejrzeć dużo ładnych obrazków z Yellowstone.
No tak, to też jest ważne i jakby daje nam dużo, dużo radości. Powiedz, jak ty oceniasz tą właśnie, nie wiem, czy to można nazwać konfliktem, ale jakby ten styk między cywilizacją, właśnie takimi miejscami jak parki narodowe, czyli z jednej strony no musimy się rozwijać jako cywilizacja, a z drugiej strony jest przyroda, która też chce się rozwijać, więc gdzieś musi nastąpić konflikt.
No, nazwałeś to stykiem, ale ja myślę, że to jest permanentny konflikt jednak, bo to nasza cywilizacja się rozwija, prawda? I to jest zagrożenie dla samych parków narodowych. I więc to jest konflikt, który zależy od tego, jak mocno ci ludzie, którzy są zaangażowani w ochronę parku, jak oni sobie dają radę. Ja myślę, że Amerykanie sobie dają bardzo dobrze radę z tym. Chociaż ilość ludzi, która odwiedza ostatnio parki narodowe, to są rzesze. No, w ubiegłym roku 330 milionów ludzi odwiedziło parki narodowe, wyobraź sobie, amerykańskie, więc trzeba jakoś ogarnąć ten tłum, żeby nie stratował, nie wydeptał, nie zagłaskał dzikiej zwierzyny i ja myślę, że to się udaje, bo są pracowniki, rangersi Parku Narodowego, którzy trzymają porządek, a nie tylko trzymają, ale oni są skarbnicą wiedzy o parkach narodowych i to jest ta służba, która trzyma te parki narodowe w karbach, tak żeby ludzie inni, nasze przyszłe pokolenia też miały z tego jakiś pożytek.
Jeżeli chodzi o twoje plany, na zakończenie pytam, masz już gdzieś tam w głowie wizytę w którymś z parków, gdzie już byłeś, albo w takim, w którym jeszcze nie byłeś w ciągu najbliższego czasu?
Wiesz co, mogę powiedzieć, że nie byłem tutaj, trzeba, bo tam też wymaga, nie jest tak łatwo dostępny ten park, to jest Isle Royale na samym północy, tutaj jest przy granicy nad jeziorem Superior, czyli górnym po polsku, już przy granicy z Kanadą, tam jest taki park Isle Royale. On może nie ma takich spektakularnych widoków, jak są na zachodzie, ale w tym parku nie byłem, on ma swoje zalety, więc tam chciałbym się kiedyś wybrać.
Stanisław Błaszczyna w Radiu 103.1 FM. Dzisiaj na temat parków narodowych. Przypominam, że jeżeli planujecie wycieczki, wyjazdy tutaj w Stanach, czy także poza Stanami, to polecam biuro Polamer. A jeżeli chodzi o nasze rozmowy dzisiaj akurat na temat parków narodowych, ale wcześniej na temat kina, to odsyłam na stronę wpna.fm na podcast, który opisany jest jako Stanisław Błaszczyna. Tam znajdziecie także te rozmowy, które odbyły się wcześniej na antenie Radia 103.1 FM w niedzielnym programie. Dziękuję ci bardzo za...
Ja również dziękuję.